8:30 minut, to są rozmowy pod krawatem. Witam Państwa po raz pierwszy w nowym roku, Przemysław Szymańczyk, a dziś Państwa i moim gościem jest profesor nadzwyczajny w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Maciej Dżonek, którego serdecznie witam. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Wiadomo, że przełom roku to czas podsumowań, kiedy rozmawiamy o najważniejszych wydarzeniach mijającego czy minionego roku, obojętnie w którym to jest roku. Mamy na myśli przede wszystkim wydarzenia polityczne czy gospodarcze, które zmieniły bądź zmieniają nastroje społeczne i odpowiadają na pytanie, kto naprawdę i kto realnie i na jakich zasadach sprawuje władzę. Ale są takie wydarzenia, które mają wymiar społeczny i może one dla zwykłych obywateli, dla zwykłych Polaków, jak mawia partia rządząca, mają największe znaczenie. Pan również z doktorem Kowalewskim był w ubiegłym roku gościem Radia Szczecin. Mniej więcej w tym samym czasie i wskazywali panowie obydwaj wtedy, że w 2016 roku to Światowe Dni Młodzieży, być może dla Polaków, większości Polaków były najważniejsze, a przechodząc na Pomorze Zachodnie, czy rozpatrując ten problem na Pomorzu Zachodnim, to może właśnie na przykład zlot wielkich żaglowców w minionym roku w sierpniu był dla mieszkańców Pomorza Zachodniego wydarzeniem najważniejszym. Jak pan uważa?
Znaczy, no, trzeba by zrobić jakieś badania pogłębione, żeby to stwierdzić. Natomiast taką tezę oczywiście możemy postawić, że torshipy, które odbywały się już po raz trzeci w naszym mieście, były istotnym punktem 2017 roku dla mieszkańców Szczecina i regionu. I to jest oczywiście taka, już można powiedzieć, w pewnym sensie cykliczna impreza, która ma taki wymiar jednoczenia, bo nie ma znaczenia, kto ma jakie poglądy polityczne, wszyscy lubią patrzeć i oglądać wielkie żaglowce.
Coś ładnego, tak. Prawda? Coś ładnego. Ale czy właśnie przestaliśmy o torshipach mówić już chyba przy drugiej edycji jako jakim tylko wielkim festynie, ale rozmawiamy jako imprezie, która coś jeszcze szczecinianom czy mieszkańcom Pomorza Zachodniego dodaje. Pan powiedział, że jednoczy i łączy, ale jest coś jeszcze?
Znaczy, no to jest taka impreza, wie pan, panie redaktorze, bo wydaje mi się, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat powiedzmy, czy powiedzmy od początku tego stulecia, to były dwa takie wydarzenia, które bardzo wyraźnie moim zdaniem wpłynęły na taką, powiedzmy, tożsamość mieszkańców, które w jakikolwiek sposób odznaczyły się. Pierwsze wydarzenie to była śmierć Jana Pawła II, bo Szczecin był drugim miastem po Krakowie, gdzie tak tłumnie mieszkańcy przychodzili w jedno miejsce po to, żeby rozpamiętywać tęże śmierć i wspominać dzisiaj świętego Jana Pawła II. Pamiętamy tłumy, które każdego wieczora na Jasnych Błoniach się przewijały. A drugie wydarzenie to były pierwsze torshipy, które były najbardziej liczne rzeczywiście, bo wtedy Szczecin pokazał i mieszkańcy Szczecina, że można coś zrobić, co nie tylko się uda, ale również przyciągnie wiele osób spoza naszego regionu, że Szczecin pokaże, że jest w stanie wygenerować wydarzenie o znaczeniu co najmniej ogólnopolskim.
Mhm. I to stanowi pewną wartość, tak, oczywiście, to prawda? Wartość. Bo pan mówi o łączeniu, o budowaniu tożsamości. Są to również działania po prostu promocyjne i marketingowe. Tym produktem są regaty, ale tym, którzy produkują regaty, są nie tylko władze Szczecina, ale również sami szczecinianie.
Sami mieszkańcy, oczywiście.
Czy to buduje naszą wartość?
Tak, niewątpliwie. Niewątpliwie tego typu wydarzenia, wokół których łączymy się i podkreślamy naszą szczecińskość, co do której niektórzy jeszcze kilkanaście lat temu nie mieli wątpliwości, czy się wstydzili. A dzisiaj szczecińskość nie jest żadnym powodem do
używając języka młodzieżowego,
do dumy.
To nie jest powód do obciachu, tylko raczej do dumy, uśmiechu,
tak,
prawda?
Tak,
i dumy.
Tak, tak, tak.
I dumy. No dobrze, to było przyjemnie, prawda? Przez te trzy minuty. Chyba dalej będzie nieprzyjemnie, szczególnie dla tych bohaterów, o których będziemy w tej chwili dyskutowali. Politycznym wydarzeniem w regionie było?
W 2017 roku. No końcówka była dosyć gorąca rzeczywiście. Ja myślę, że wie pan, politycznie to będziemy przeżywać ten rok bardzo mocno.
Nie, no o tym też porozmawiamy, ale mam taką nadzieję, że w końcówce tej rozmowy. Teraz porozmawiajmy o końcówce ubiegłego roku.
Panie redaktorze, jeżeli chodzi o takie wydarzenia polityczne, to ja bym powiedział, nie wskazał konkretnego wydarzenia, tylko pewną zmianę myślenia w polityce o regionie. Mianowicie, kiedyś w jednym z wywiadów prasowych powiedziałem, że ten, kto w naszym regionie otworzy region na komunikacyjnie na południe i na północ, północ, ten będzie tu długo rządził. I w moim przekonaniu zaczęto coś w tym kierunku robić. Mianowicie S3 zostanie doprowadzona do granicy południowej Polski, a już mówi się o tym, co jest komplementarne z tunelem w Świnoujściu, czyli zachodnim obejściu Szczecina, obwodnicy Szczecina, również z połączeniem mostowym bądź tunelowym na wysokości Polski. Jeżeli ktoś uda zrobić komuś jakiejś władzy, to na pewno będzie zapamiętany.
Pan ma na myśli tę władzę, która w tej chwili...
No, wiemy, kto rządzi teraz. I rzeczywiście były wcześniejsze już dokonania wskazujące na to, że zaczęto w Warszawie myśleć o Szczecinie.
Szczecinianie zaczęli w Warszawie przekonywać, że warto
też,
w ten region inwestować.
Bo wiemy, że jest pewien polityk, który nie piastuje być może eksponowanych funkcji w strukturach władzy wykonawczej, ale jest bardzo wpływowym politykiem i on, wiemy, że dba o rozwój tego regionu.
Czy zatem ta narracja Prawa i Sprawiedliwości, mówiąca o tym, że to my, Prawo i Sprawiedliwość, przywozimy tutaj z Warszawy pieniądze na rubieże Rzeczpospolitej przez wiele lat zaniedbane i inwestujemy w infrastrukturę, polega na prawdzie? To jest prawdziwy przekaz do Szczecinian?
Nie, to jest prawdziwy przekaz. No widzimy wyraźnie, że czy nawet kwestia budowy promu, czy zapowiedź budowy następnych jednostek w tych pozostałościach po Stoczni Szczecińskiej, to jest dobry kierunek. Tylko moim zdaniem władze obecne zapominają o jednej ważnej rzeczy, że w trosce o dobro ogółu mieszkańców zachodniego Pomorza czy Szczecina, no muszą jednak w sposób bardziej wyraźny pokazywać, że chcą się dogadywać z władzami lokalnymi, bo tego moim zdaniem trochę brakuje.
No konflikt na linii samorządowe władze i rządowe jest. I to nie tylko, mam tutaj na myśli pana wojewodę jako reprezentującego rząd w terenie i jego stosunki z miastem, ale również z marszałkiem, bo one nie są najlepsze, prawda? Tutaj nie ma co
to
ukrywać.
Prawda. To prawda.
O tym też za chwilę porozmawiamy. Pan wspomniał, że ta końcówka roku była bardzo intensywna. Nie da się od tego tematu uciec, bo rzeczywiście mamy pewnego rodzaju jednak sensację polityczną, dlatego że 21 grudnia agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego wkroczyli do mieszkania szefa Platformy Obywatelskiej w naszym regionie, Stanisława Gawłowskiego. Śledztwo ponoć miało trwać aż 3 lata. Jest 5 zarzutów sformułowanych przez prokuraturę krajową i ta prokuratura krajowa już do marszałka Sejmu wnioskuje o uchylenie immunitetu najważniejszemu od wielu lat, to trzeba sobie jasno powiedzieć, politykowi Platformy Obywatelskiej, bardzo ważnemu graczowi, jeśli chodzi o jednego z baronów regionalnych na poziomie ogólnopolskim Platformy Obywatelskiej, sekretarza tej partii, ponownie uzyskał mandat w ostatnich wyborach wewnętrznych. No i człowieka, który był przez wiele, wiele lat wiceministrem ochrony środowiska, bez względu na to, kto był premierem i kto był ministrem. Innymi słowy pytam, czy te zarzuty, które mają zostać postawione po uchyleniu immunitetu, I sam komunikat prokuratury krajowej to jest bomba polityczna 2017 roku?
Panie redaktorze, ja zawsze mam problem z odpowiadaniem na pytania dotyczące tego typu sytuacji z prostej przyczyny. Zawsze, jeżeli komuś stawiamy zarzuty, no to ta osoba ma prawo się bronić i do momentu, dopóty nie zostanie skazana.
Ale to w sensie prawnokarnym.
Tak, to wówczas oczywiście ta osoba jest niewinna i powinniśmy przyjąć takie założenie. Natomiast z drugiej strony, jako politolog, jak patrzę, jak takie sprawy są rozwiązywane w innych krajach na świecie, no to ewidentnie widzimy tutaj zasadniczą różnicę pomiędzy Polską a właśnie krajami demokracji zachodniej, ponieważ tam tylko postawienie zarzutu, nawet medialnego, powoduje, że polityk sam się usuwa w cień. Tutaj tego nie było i uważam, że to jest duży błąd ze strony partii, do której polityk, o którego pan pyta, należy.
Mieliśmy kilkanaście dni wcześniej, czy nawet kilka dni, bo już w tej chwili tej koincydencji czasowej nie jestem w stanie odnaleźć w swojej pamięci, tak gęsto było w końcu 2017 roku, ale senator Prawa i Sprawiedliwości również miał zarzuty korupcyjne, tak jak Stanisław Gawłowski. I tam reakcja jednak partii, władz partyjnych była inna.
Tak, to prawda. Tu wyraźnie...
Nie musimy szukać takich przykładów w Wielkiej Brytanii,
tak,
Niemczech czy w Stanach.
To prawda. Rzeczywiście patrząc na te okresy, w których rządziło Prawo i Sprawiedliwość, bo to dotyczyło już tego pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości, to myślę, że to przede wszystkim osoba Jarosława Kaczyńskiego postawiła bardzo, bardzo wysokie standardy, jeżeli chodzi o etykę w polityce polityków tejże partii, bo tutaj była sprawa ministra Lipca, było kilku przecież czołowych polityków, którzy wyjechali tylko na wycieczkę do Madrytu i potem już...
I tam się upili, prawda?
I tam już mieli po powrocie problemy i zostali wyrzuceni z partii. Mieliśmy sprawę, co prawda długo się i zbyt długo ciągnącą się pana Misiewicza, ale ona też została w ostatecznym rozrachunku załatwiona po męsku, tak jak w polityce to powinno być załatwione. Mm-hmm.
To będzie miało wpływ, to wydarzenie, na losy Platformy Obywatelskiej i na przykład wynik w wyborach samorządowych, znaczy,
ja bym chciał,
w 2018 roku?
Ja chciałbym podkreślić rzeczywiście tą sprawę senatora Koguta, bo on sam się zrzekł immunitetu. W takich sytuacjach, i tutaj mamy wzorce właśnie, tak jak pan mówi, no, w Polsce już rysujące się i bardzo wiele wzorców na Zachodzie, do których często odwołują się przedstawiciele opozycji dzisiaj, gdzie postawienie zarzutu, no, przypomnę, Margaret Thatcher przecież de facto jednym z przyczyn jej odejść było to, że postawiono zarzuty korupcyjne jej synowi. I polityk musi być czysty. Jeżeli tej czystości nie ma, nawet jeżeli jest niewinny, to powinien pozwolić się dać osądzić. Bo jeżeli jest niewinny, to nic mu przecież się nie stanie. Tak postąpił senator Kogut. Ja nie wiem, czy jest winny, czy niewinny, tego nie rozstrzygam. Natomiast jest to pewien standard, który powinien być w polskiej polityce, powinien występować.
Wprawdzie urząd prezydenta Republiki Federalnej Niemiec ma zupełnie inne znaczenie niż urząd prezydenta w Polsce, ale mówię o tym w kontekście tego,
tak, oczywiście.
Prawda?
Tak.
Pamięta pan doskonale, panie profesorze, kiedy pojawił się zarzut w stosunku do prezydenta republiki, że popełnił plagiat w pracy doktorskiej. Tak. A propos, dokładnie taki sam zarzut jak w przypadku Gawłowskiego. Nie trzeba było prowadzić specjalnego dochodzenia, nie została powołana komisja śledcza. Tak. Po prostu jeden z tabloidów pokazał...
Tak, no tak jak powiedziałem, zarzut nawet medialny powoduje, że politycy poczuwają się do odpowiedzialności.
I dokończmy ten myśl i prezydent ustąpił. Tak. Prezydent ustąpił, prawda? Dobrze, ale wróćmy do tych wydarzeń najważniejszych politycznych minionego 2017 roku. Cały czas jestem w okresie świąteczno-noworocznym. Pamięta pan datę 14 bodajże marca 2017?
Proszę przypomnieć.
No właśnie, ale ja też muszę powiedzieć, że dopiero sobie uświadomiłem, że stało się to w tym dniu. Ruch samorządowy bezpartyjny. Prawda? Na poziomie samorządu Piotr Krzystek od wielu miesięcy, od wielu lat stara się pozbyć barw partyjnych, bądź cały czas przekonuje swój elektorat i niezdecydowanych Szczecinian o tym, że on jest bezpartyjnym prezydentem i kompletnie z partiami nie ma nic wspólnego. I by to potwierdzić, 14 marca wspólnie z kilkoma innymi samorządowcami, wcześniej wywodzącymi się oczywiście z poszczególnych partii politycznych, stworzył ruch samorządowy bezpartyjny. To było 14 marca 2017 roku. Miało to być duże przedsięwzięcie, duże wydarzenie polityczne. Czy takim było?
No wie pan, z tego co słyszę tu i ówdzie, to pewne ruchy na scenie politycznej, na samorządowej scenie politycznej z udziałem tego ruchu, o którym pan wspomina, są podejmowane. W związku z tym to nie było tylko ogłoszenie powstania pewnego ruchu, tylko był to moim zdaniem początek pewnej drogi przygotowawczej do następnych wyborów samorządowych. Ale jak pan redaktor z drugiej strony doskonale wie, wybory samorządowe odbywają się zawsze na podstawie pewnych reguł prawnych. I o nich dopiero dowiedzieliśmy się, jakie one będą pod koniec 2017 roku, więc myślę, że teraz wszystkie ruchy polityczne, które mają zamiar startować, obojętnie partyjne czy bezpartyjne, w wyborach samorządowych, teraz się dopiero uaktywnią.
No dobrze, to zapytam w taki sposób. Czy Krzystkowi udało się przekonać Szczecinian do tego, że ruch samorządowy bezpartyjny rzeczywiście jest bezpartyjny i on z partiami nie ma nic wspólnego, bo taki jest zamysł. Zresztą proszę zwrócić uwagę na inne kampanie, chociażby społeczne, czy też użycie marketingowców do tego, by przekonywać nas, że no, Krzystek jest zupełnie bezpartyjny. Barw nie ma.
Panie redaktorze, odpowiem troszeczkę inaczej na to pytanie. Otóż zajmując się właśnie polityką lokalną od dłuższego czasu, a w szczególności wyborami prezydenckimi w różnych miastach, obserwuję taką tendencję, że wyborcy, dla wyborców miejskich, lokalnych, nie jest istotne to, jaką kto ma legitymację partyjną. Istotne jest to, żeby był dobrym gospodarzem, dobrze zarządzał.
A Krzystek próbuje nam, przepraszam panie profesorze, powiedzieć i nas przekonać, też jego zaplecze o tym, że tylko bezpartyjni są w stanie zapewnić profesjonalną obsługę miasta, innymi słowy, profesjonalny zarząd.
Jako politolog ja się skłaniam ku takiej tezie. Ta teza jest mi dosyć bliska, dlatego że uważam, że partie polityczne w Polsce, i tu nie mówię o konkretnych partiach, mówię ogólnie o partiach różnych, partiach politycznych, które mają swoją reprezentację w parlamencie, upartyjniły lokalną politykę.
I teraz, ale to źle?
Wie pan, to ma
swoje, czy w takim mieście jak Szczecin, Wrocław, Poznań czy Kraków, to jest złe?
Wie pan, dla lidera partii politycznej w Warszawie, szefa szefów, czy prezesa, w zależności od tego, o jakiej partii mówimy, nie jest istotne, kto będzie prezydentem we Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie, czy gdziekolwiek indziej. Jest istotne tylko to, żeby miał legitymację partyjną. To jest najważniejsze. Dlatego ja jestem jako politolog, powiem panu, przeciwny wprowadzaniu dwukadencyjności, ponieważ uważam, że pod tym szyldem dwukadencyjności wprowadzamy wielokadencyjność partyjną, bo partie polityczne będą w stanie wygenerować coraz to nowych liderów lokalnych, a z punktu widzenia lidera partii w Warszawie, jakiejkolwiek partii, najistotniejsze jest to, żeby partia miała władzę. Czy to oznacza,
że partyjny kandydat, a potem prezydent czy burmistrz miasta...
To nie musi oznaczać.
...źle będzie zarządzał miastem, dlatego że ma szyld partyjny?
Ja tylko panu...
A przecież, panie profesorze, przypominam, a panu tego nie muszę przecież przypominać, bo pan doskonale wie, że jednak w małych miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców tej partyjności stricte, nadania nie będzie. Nie będzie w tych wyborach.
To znaczy, panie redaktorze, to oczywiście nie musi oznaczać, że jeżeli ktoś z partii zarządza miastem, to będzie źle zarządzał. Oczywiście, że nie. Partie mają bardzo istotny, pozytywny wpływ na politykę lokalną. Tylko, że jest jedno małe ale. Jeżeli mamy lokalnego lidera, który nie ma aspiracji parlamentarnych, rządowych i tak dalej, to on się skupia tylko na pracy w polityce lokalnej. Natomiast jak obserwuję polskich polityków różnych, podkreślam, różnych opcji partyjnych, to dla nich bardzo często, powiedziałbym najczęściej, zdobycie fotela prezydenta, czy radnego, czy jakiekolwiek inne stanowiska polityczne w polityce lokalnej są traktowane jako trampolina do polityki ogólnopolskiej. I teraz, jeżeli taki prezydent partyjny będzie musiał podjąć decyzję, gdzie decyzja będzie miał konflikt interesu, że dla mieszkańców będzie coś dobre, ale to nie będzie zgodne z programem partii politycznej. To pytanie, co wybierze.
No tak, tylko że mieszkańcy, powiem tak, wiedziały gały, co brały, przepraszam. To znaczy, kiedy mieszkańcy podejmują wybór nawet partyjnego prezydenta, to rozumiem, że ten wybór to jest wybór po tym, jaki jest program dla miasta, tak, ale wiedząc doskonale, jakie jest zaplecze prezydenta,
tak,
i
prawda,
wiedząc, co stoi za prezydentem, kto konkretnie stoi i jaki program.
W moim przekonaniu, jeżeli takie ruchy jak bezpartyjni, czyli generalnie bezpartyjni samorządowcy będą w polityce lokalnej w tych dużych miastach, to tym lepiej dla polityki i dla mieszkańców na poziomie lokalnym, bo partie polityczne tak czy owak będą oczywiście myślały w kategoriach polityki ogólnopolskiej, robiąc politykę w mieście. Natomiast lokalni działacze nie będą zainteresowani startem w wyborach do Sejmu i w związku z tym będą się koncentrować na polityce lokalnej. Powiem tak, jeżeli ruch bezpartyjny, o który pan pyta, postawi sobie aspiracje w Sejmie, no to stanie się to, innymi słowy, stanie się partią, która ma aspiracje...
No do sejmików jak najbardziej chyba sobie...
Tak, no ale to jest naturalne, bo to jest też samorząd ciągle, proszę. Panie redaktorze, jest taki prezydent w Polsce. Ja uważam, że to jest najlepszy prezydent w Polsce.
Tak, już.
W mieście,
proszę powiedzieć już.
W mieście, które nazywa się Gdynia. I powiem tak, prezydent Wojciech Szczurek w każdych wyborach, w których startował, wygrywał z ogromną przewagą. Różnica pomiędzy nim a następnym kandydatem była zawsze powyżej 60 punktów procentowych. To było miażdżące. Prezydent Szczurek jest prezydentem bezpartyjnym.
No, no tak, ale nie chcę powiedzieć i nie chcę przypominać tego dosyć niemądrego zdania, że wyjątek potwierdza regułę, ale bo nie potwierdza właśnie, ale to jest jedyny taki przypadek w skali Polski z tych największych polskich miast, 17
tak,
czy 20 miast.
Ale jest to pewien wzorzec, do którego powinniśmy dążyć, bo prezydenta Szczurka nie spotkamy na różnych rautach, spotkaniach, imprezach, gdzie
marszach,
gdzie elity się spotykają. Prezydenta Szczurka spotkamy w Gdyni na placach budów.
Jasne. Wiemy mniej więcej zatem, co było najważniejsze w regionie. Mamy naprawdę ostatnie 2 minuty. Hasłowo, 3 najważniejsze wydarzenia polityczne w skali Polski.
No, myślę, że ta zamiana premiera była dosyć takim...
Końcówka roku.
Bo to nie była rekonstrukcja. No tak, tylko że proszę zauważyć, że mówiono o rekonstrukcji de facto od września. Rekonstrukcja się nie dokonała, bo rząd Beaty Szydło nigdy nie został zrekonstruowany, ponieważ został zastąpiony nowym rządem i to jest pewnego rodzaju wydarzenie. Drugie wydarzenie to jest zabranie się rządzących za poprawę, za lepsze sądy, bym powiedział. I teraz pytanie, czy te zmiany doprowadzą doprowadzą do polepszenia sytuacji w sądownictwie, to dopiero zobaczymy. Mhm. Mam nadzieję, że tak, bo oczywiście tu pokusy są różne i są zagrożenia, o których mówi opozycja, i one są rzeczywiście też realne, tylko pytanie, jak sobie z tymi zmianami, jak te zmiany wykorzysta legislacyjne obecnie rządząca władza. No i myślę też, widzieliśmy bardzo wyraźnie pewną słabość opozycji. Opozycja skoncentrowała się na sobie i na zwalczaniu rządzących tylko dlatego, żeby ich odsunąć od władzy.
Co no jest, i siebie nawzajem.
I w pewnym sensie siebie nawzajem i to jest oczywiście słabością opozycji.
A ja kończąc tę rozmowę przypomnę chyba jedno z najpiękniejszych czy najważniejszych przemówień, które miałem okazję wysłuchać swoim już dosyć długim
tak, o tym
życiu.
Też chciałem powiedzieć, ale pan redaktor nie pytał o relacje międzynarodowe, aha, bo oczywiście...
Nie zabrakło oczywiście
bo
czasu.
Bo oczywiście przemówienie Donalda Trumpa było absolutnie, używając takiego kolokwializmu, hitem w polityce na styku Polski i stosunków międzynarodowych, bo rzeczywiście takiego przemówienia dawno nie mieliśmy.
I skończymy w takim razie cytatami, dwoma cytatami z tego przemówienia. Niech to będzie puenta naszej rozmowy. Chylimy czoła przed waszym poświęceniem i klniemy się, że zawsze będziemy pamiętać o waszej walce o Polskę i o wolność. Możemy mieć największe gospodarki i najbardziej śmiercionośną broń na ziemi, natomiast jeżeli nie będziemy mieli silnej rodziny, silnych wartości, wtedy będziemy słabi i nie przetrwamy. Gościem Rozmów pod Krawatem był profesor Maciej Dżonek. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.